fundament powstającej dzwonnicy złożony zostaje niniejszy akt wraz z ziemią przywiezioną z czterech nekropolii męczeństwa narodu polskiego. Z Katynia, Charkowa, Miednoje i Bykowni. Ta święta ziemia przesiąknięta łzami rodzin, modlitwą pokoleń i krwią polskich oficerów oraz kapelanów staje się trwałym znakiem jedności pomiędzy miejscami ich męczeństwa a Kalwarią Pacławską. Niech spoczywając w tym fundamencie będzie niewidzialnym kamieniem węgielnym pamięci. Niech przyszłe pokolenia wiedzą, że tutaj spotkały się dwa wielkie nurty polskiej historii. Golgoty narodu i jego niezniszczalna nadzieja. Powstający dzwon pamięci kapelanów katyńskich niech swoim głosem ogłasza prawdę, której nie wolno zagłuszyć. Niech rozbrzmiewa nad wzgórzami Kalwarii Pacławskiej jako modlitwa za poległych. Niech przypomina o obowiązku pamięci. Niech wzywa do wierności Bogu, Krzyżowi i Ojczyźnie. Niech jego dźwięk niesie się przez pokolenia jako świadectwo, że ofiara kapelanów katyńskich została przyjęta przez historię narodu i zapisana w jego duchowym dziedzictwie.
Ojciec Marian Gołąb, kustosz Sanktuarium Męki Pańskiej Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.
Dlaczego ojcowie franciszkanie przygarnęli kapelanów katyńskich?
Trudno wyobrazić sobie piękniejsze miejsce od tego, które jest po prostu Kalwarią. Kalwaria, która symbolizuje i odkupienie, i mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, o niej przypomina. A przecież to właśnie kapelani katyńscy włączyli się w to dzieło i zjednoczyli się z Chrystusem poprzez ofiarę ze swojego życia.
Co będzie znaczył ten akt erekcyjny? To jest zapowiedź umieszczenia przy alei kapelanów katyńskich dzwonu.
Dzwon ma przypominać, ma być głosem tych, którzy odeszli do Boga i już swojego głosu nie mają. Dzwon niesie tą wspaniałą wieść o zwycięstwie tak naprawdę. Mimo, że umarli, to jednak my wierzący wierzymy, że oni żyją i ten dzwon będzie o tym przypominał, będzie przypominał o ich heroizmie, będzie przypominał o ich ofierze z życia, o ich wielkości.
Składając ten akt, powierzamy dzieło rewitalizacji Alei Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich oraz budowy dzwonnicy Opatrzności Bożej. Niech błogosławieństwo Wszechmogącego Boga spocznie na wszystkich, którzy dzieło to podjęli, wspierali i będą je kontynuować. Niech pamięć o kapelanach katyńskich trwa tak długo, jak długo trwać będzie wiara naszych ojców i Rzeczpospolita. A gdy po latach potomni odczytają słowa niniejszego aktu, niech wiedzą, że ludzie zgromadzeni tutaj w roku pańskim 2026 wierzyli, iż prawda jest silniejsza od kłamstwa, pamięć silniejsza od zapomnienia, a miłość do Boga i Ojczyzny silniejsza od śmierci.
Ksiądz Zbigniew Kępa, opiekun Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, postulator procesu przygotowawczego do beatyfikacji kapelanów katyńskich.
Jak sama nazwa wskazuje, jest to faza wstępna w sprawie beatyfikacji kapelanów katyńskich, a więc na obecnym etapie Kościół, poprzez moją osobę, pozostałem wyznaczony jako właśnie postulator tej fazy wstępnej. Rozeznaję znaki świętości tychże kapelanów katyńskich i przede wszystkim moja rola polega na tym, żeby zebrać dokumenty, które pozwolą na udokumentowanie męczeństwa tychże kapelanów. Bo sprawą, myślę, istotną tutaj to jest, żeby wykazać, że ci księża kapelani, 26 kapelanów rzymskokatolickich, jeden kapłan grekokatolicki, dwóch kleryków, że te osoby poniosły śmierć męczeńską za wiarę. Wiemy, że wszyscy, którzy przebywali w tych obozach NKWD w Kozielsku, w Ostaszkowie i Starobielsku zostali zamordowani, a dlatego, że byli Polakami, nie chcieli zdradzić ojczyzny, za to, że nie ulegli indoktrynacji, też nie porzuciły swoich przekonań, także przekonań religijnych. Wszystkie te ofiary poniosły śmierć, zostały rozstrzelane. Natomiast z tego, co już mogę się zorientować na podstawie dokumentów, kapelani, duchowni zostali jeszcze w sposób bardziej rygorystycznie traktowani, aniżeli inni wierni. Między innymi władze obozowe zakazały posług duszpasterskich, zakazały w ogóle publicznego życia religijnego w tych obozach. Natomiast księża kapelani wiedzieli przecież, że bardziej trzeba słuchać Pana Boga, aniżeli ludzi. Tych zakazów nie respektowali. Dalej spełniali swoje posługi, aczkolwiek musieli czynić to w sposób utajony.
Podnosili też konsekwencje.
Oczywiście tymi konsekwencjami to było gorsze ich traktowanie, kara surowego więzienia, która trwała niekiedy tydzień, więcej. I wiemy, że kilku kapelanów taką karę poniosło, między innymi ksiądz Jan Leon Ziółkowski. Za swoje posługi duszpasterskie został przed samymi świętami Bożego Narodzenia uwięziony. Możemy sobie wyobrazić, co czuwał ten kapłan, że w czasie świąt Bożego Narodzenia przyszło mu spędzać w karcerze, o surowym rygorze, w chłodzie i w głodzie. A właśnie wtedy jakże bardzo był potrzebny wszystkim współwięźniom, którzy chcieli się radować z narodzenia Jezusa Chrystusa, nawet w takich warunkach obozowych. Taka kara spotkała także i innych kapelanów. Zresztą władze obozowe też kapelanów zawodowych bardzo szybko wyodrębniły z tej wspólnoty jeńców, umieściły ich w osobnych zabudowaniach właśnie też po to, żeby ograniczyć i wyeliminować ten wpływ duchownych na więźniów, żeby nie wpływali na morale tychże oficerów Polski.
Czy ciągle jeszcze znajdują się dokumenty potwierdzające zachowanie kapelanów katyńskich? Czy nie wiemy jeszcze wszystkiego?
Jest nadzieja na odnalezienie jeszcze jakichś dokumentów, ale przede wszystkim wspomnień. Na to właśnie liczę, bo z tych trzech obozów, różne były zresztą tego motywy, ale zostało ocalonych 395 jeńców. Oni nie zostali rozstrzelani. Dlatego też w tej chwili jako postulator analizuję różne publikacje, pamiętniki, wspomnienia tychże osób, bo te osoby przekazały wiedzę o tym, co działo się w tych obozach, przekazały także informacje o życiu religijnym, a także i w niektórych pamiętnikach są już imienne odniesienia do księży kapelanów. To między innymi jeden sposób zdobywania właśnie świadectw o tym, co działo się w obozach. Być może, że jeszcze trafię na takie właśnie relacje, które są gdzieś w archiwach, czy na publikacje, które do tej pory nie były mi znane, a zostały wydane nie tylko w kraju, ale za granicą. Bo jeżeli chodzi o publikacje katyńskie, to jest ich ponad 5 tysięcy. Przeglądnąć nawet taką liczbę tych publikacji, no to też potrzeba czasu i trzeba mieć akurat dostęp do tych publikacji. Są też publikacje takie właśnie istotne, do których chcę trafić, no i przede wszystkim do wspomnień, do relacji, do tych, gdzie są jakiekolwiek informacje o księżach kapelanach. To też będzie właśnie podstawą potem materiału dowodowego, które ma wykazać męczeństwo księży kapelanów.
Moje nazwisko Jan Niwa. Jestem krewnym świętej pamięci Andrzeja Niwy.
Jak to się stało, że w Państwa rodzinie przetrwała pamięć o księdzu kapelanie Andrzeju Niwie?
To jest zasługa pana Mariana, bo on...
Mariana Szpunera?
Tak.
Ale dlaczego się pan tym zainteresował?
No bo to jest mój krewny, no. To jest moja rodzina i po dziś dzień mam jego portret i podziwiam go i modlę się z tego powodu, że on poświęcił się dla Polski i dla obywateli polskich. Dlatego.
Ty za nami przemów słowo Maryi.
Do was zwracam się, potomni. Nie zapomnijcie rodaków, którzy do końca pozostali wierni wolnej i niepodległej Polsce. Zachowajcie na zawsze w waszych sercach pamięć o tych, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś z ich etosu możemy czerpać wzór patriotycznej postawy i w pełni realizować testament zawierający się w haśle: Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom!
Stoimy przy dębie księdza majora Józefa Mikuczewskiego, syna Dominika, urodzonego w 1910 roku w Plancie, który był kapelanem kościoła garnizonowego w Przemyślu, a został zamordowany w 1940 roku w Twerze. I członkowie rodziny księdza majora Józefa Mikuczewskiego z modlitwą. Dlaczego państwo tu przyjechali i z jak daleka?
Bogusława, Bazyl, przyjechaliśmy z Kozienic i przyjeżdżamy co roku. Ja jestem siostrzenicą księdza majora Józefa Mikuczewskiego i czczę jego pamięć i oddajemy hołd jak tylko możemy, naszą modlitwą, obecnością w czasie Drogi Krzyżowej. Także pielgrzymowaliśmy ponad 20 kilometrów do Przemyśla i prosimy Boga o rychłą beatyfikację.
Pamięć o nich, o kapelanach katyńskich, jest żywa?
Tak. Pamięć o nich jest żywa. Coraz więcej ludzi z tą prawdą się zapoznaje, ponieważ my, rodziny i przedstawiciele władz i wszyscy organizatorzy, kłaniam się prezesowi Łukaszowi Stefaniakowi i całemu stowarzyszeniu, którzy tu poświęcają swój czas, umiejętności, żeby te uroczystości się odbywały i żeby ta pamięć właśnie się rozszerzała. I też uczestniczymy w Warszawie w uroczystości, to jest około 13 kwietnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Ja nawet też ze swoim chórem Fermata śpiewaliśmy na tej mszy świętej i to już mój chór również zna całą historię związaną z kapelanami. I moi sąsiedzi, i moi znajomi, w jak największej ilości osobom staramy się przybliżyć tę historię, bo kiedyś to nie wolno było o tym mówić, a teraz jak można mówić, to mówimy jak najwięcej, żeby wszyscy wiedzieli i żeby wszyscy się w to włączyli, żeby wiedzieli, jaka tragedia spotkała tych wspaniałych ludzi. No i oczywiście jest tu zawsze ze mną mój kochany mąż, Sławosław Bazyl, który bardzo mnie wspiera, też śpiewał w tym chórze Fermata. Także przygotowywaliśmy tutaj stację Drogi Krzyżowej, bo śpiewałam. Jest bardzo ważną osobą dla mnie.
Przy dębie księdza majora Mieczysława Janasa, syna Tomasza, urodzonego w Świeżowej Polskiej, kapelana Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie, zamordowanego w 1940 roku w Twerze. Pokaźna grupa pielgrzymów ze Świeżowej Polskiej. Jak to się dzieje, że państwa z roku na rok jest coraz więcej?
No tak się składa, że...
Maria Drobek, krewna księdza Mieczysława Janasa.
Począwszy od 2019 roku, kiedy ta aleja została odsłonięta i poświęcona, to przybywamy i z każdym rokiem liczba wiernych, którzy chcą tutaj pielgrzymować, się zwiększa. Coraz większe kręgi dowiadują się o tej postaci. Począwszy od 2020 roku, kiedy w naszej parafii została odsłonięta tablica jemu poświęcona, więcej osób dowiedziało się o tej postaci. W okresie, kiedy na dworcu centralnym była wystawa poświęcona kapelanom katyńskim, pozyskaliśmy zdjęcie naszego rodaka, naszego krewnego i też mogliśmy zarówno w naszej Szkole Podstawowej Świeżowej Polskiej zademonstrować jeden taki portret, jak i drugi w kościele, za zgodą księdza oczywiście proboszcza. Od już przeszło 3 lata, co tydzień w czwartek gromadzimy się na modlitwie, odmawiając część różańca, prosząc o rychłą beatyfikację naszego rodaka i polecając wszystkie osoby zbrodni katyńskiej, kapelanów katyńskich. I to są elementy, które powodują, że coraz więcej osób się dowiaduje i chce z własnej woli tutaj przybyć. I są bardzo wzruszone, dowiadują się tutaj wielu naprawdę bardzo ciekawych rzeczy. Myślę, że bardzo przeżyli dzisiejszą Drogę Krzyżową, kiedy to na podstawie też pamiętników, które przytaczane były w rozważaniach do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej, dowiadywali się o tym, w jakich warunkach, co przeszli, jakie piekło na tej nieludzkiej ziemi nasi rodacy, nasi żołnierze, oficerowie, no i kapłani, którzy towarzyszyli do końca.
To niesamowita sprawa, że garstka ludzi zajmuje się osobami, o których niewielu pamięta. Jak to się dzieje? Jak to w ogóle możliwe?
No nie taka gadstka już ludzi, bo tych ludzi już jest ponad 100.
Łukasz Stefaniak, prezes Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich.
I dzieje się to już od wielu lat, gdyż samo stowarzyszenie istnieje od przeszło 8 lat, natomiast wcześniej przez wiele lat wolontariat katyński zajmował się gromadzeniem informacji i identyfikacją kapelanów katyńskich. Obecnie już nasze działania mają szerszy wymiar, gdyż biskup polowy w ubiegłym roku podjął decyzję o wszczęciu fazy wstępnej procesu beatyfikacyjnego katolickich kapelanów katyńskich i nasze stowarzyszenie ma jednym z głównych celów właśnie wspierać ten proces, wspierać księdza postulatora Zbigniewa Kempę w jego pracach, a wiadomo, że jednym z warunków uznania przez Kościół poległych za męczenników jest też fakt kultu ich męczeństwa. To, że zginęli śmiercią męczeńską, to jest sprawa oczywista, tego nikt nie podważa. Natomiast trzeba prezentować i animować ich kult, gdyż w wielu miejscach świadomość o ich egzystencji i działaniu nie występuje. Dlatego to stowarzyszenie podejmuje się poprzez organizację uroczystości, takie jak Kalwarii Pacławskiej, czy też instalowanie kolejnych tablic pamiątkowych, żeby te uroczystości patriotyczne miały wymiar oficjalny i żeby gromadziły ludzi, gdyż ludzie bardzo często po raz pierwszy dowiadują się o fakcie istnienia kapłanów, męczenników totalitaryzmu wschodniego.
Jaka jest konkretnie rola stowarzyszenia? Co może stowarzyszenie, jak wspomóc księdza postulatora?
Jeśli chodzi o samo wsparcie księdza postulatora, to stowarzyszenie gromadzi dane do biografii. To nie jest tak, że biografie są już zamknięte, gdyż praktycznie każdego miesiąca pojawia się nowa informacja, pojawiają się nowe dokumenty bądź fotografie archiwalne, o których nie mieliśmy dotychczas świadomości, wiedzy. Prosty przykład. W tym roku, w styczniu, zacząłem analizę dokumentów z roli katolickiej, artykułów księdza Mieczysława Janasa i jego opisy pielgrzymki do Ziemi Świętej. Okazuje się, że w zestawieniu, w porównaniu z opisami jednego z historyków, który był przewodnikiem tej pielgrzymki i napisał w 1937 roku książkę we Lwowie, wyszło na jaw, że w tej samej pielgrzymce do Ziemi Świętej udział brał ksiądz Andrzej Niwa. Czyli jeden reprezentował ordynariat polowy, drugi reprezentował diecezję przemyską. I teraz, kiedy patrzymy na zdjęcia archiwalne, które były w zasobach chociażby pani Marii Dubrawskiej, poznajemy na zdjęciach i księdza Andrzeja, i księdza Mieczysława, czyli razem zdobywali Ziemię Świętą, można powiedzieć, w 1936 roku. A do tej pory przez dziesięciolecia nikt o tym nie miał żadnej świadomości i wiedzy, mimo że prace nad ich biografami wydawało się, że są już ukończone. Także cały czas są nowe, nieodkryte elementy, które musimy poznawać. I też musimy trafiać do odbiorców młodych poprzez różne formy wyrazu, chociażby został ukończony trzeci mural w historii. Po muralu księdza Chomy w Skierniewicach, muralu księdza Mieczysława Janasa w Świeżowej Polskiej, w Lublinie został namalowany mural dwóch bohaterów Lubelszczyzny przedwojennych, księdza Edmunda Nowaka i generała Mieczysława Smorawińskiego. Jeden był proboszczem garnizonu Lublin, drugi był dowódcą garnizonu Lublin i obydwaj podzielili ten smutny los, zostali zamordowani, ale pamięć o nich nie zaginęła i teraz będą wspólnie maszerować na jednym z budynków Lublina i będą trafiać do odbiorców idących ulicą, do młodzieży, bo wiadomo, że ta forma podawcza jest w tym pokoleniu bardzo popularna.
Ludzie chcą wiedzieć, chcą pamiętać, ale to są przede wszystkim starsi. Czy uważa pan, że uda się jeszcze zapalić młodzież?
Ja jestem przekonany, że uda się zapalić młodzież. W kwietniu miałem możliwość, przyjemność udziału w takim spotkaniu otwartym z młodzieżą w centralnym przystanku Historia imienia Lecha Kaczyńskiego. Jest to placówka edukacyjna IPN-u w Warszawie, w centrum miasta, gdzie było spotkanie właśnie poświęcone zbrodni katyńskiej Jednym z tematów był fakt, że byli tam kapelani katyńscy. Kiedy zapytałem młodzieży, ponad 100 osób siedzącej na sali, czy przed dzisiejszym spotkaniem słyszeli o kapelanach katyńskich, rękę podniósł jeden młody człowiek. A w trakcie spotkania zadawali mnóstwo pytań, czyli po takim spotkaniu wyszło 120 młodych licealistów uświadomionych. I jest sens w prezentacjach, w takich rozmowach, jak również jest sens w produkcji materiałów filmowych, krótkich materiałów filmowych, umieszczania ich na YouTube, na kanałach internetowych, także można przez smartfona do nich trafiać. Także przyszłość jest w krótkiej formie podawczej, w filmach, które mogą być oglądane w metrze, w autobusie, w pociągu.
W homilii wygłoszonej w Kalwarii Pacławskiej podczas mszy świętej ksiądz Zbigniew Kępa, postulator fazy wstępnej procesu beatyfikacyjnego kapelanów katyńskich, powiedział, że postawa księży jest odpowiedzią na wątpliwości współczesnego człowieka.
Wiele osób, które były w obozach koncentracyjnych, osoby, które widziały ogrom bezsensownych zbrodni, nieludzkiego traktowania więźniów i jeńców, zadawało sobie pytanie, gdzie jest Bóg? Siostry i bracia, czy takie pytania zadawali sobie polscy jeńcy wojenni, także i osoby cywilne, które były więźniami obozów specjalnych NKWD, obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie? Czy takie pytania zadawali sobie polscy więźniowie przetrzymywani w więzieniach NKWD, w tych więzieniach, które miały najgorszą sławę? Nie zapytamy tych osób, bo z liczby ponad 22 tysięcy uwięzionych ocalało tylko 395 ze wszystkich trzech obozów, ale i te osoby obecnie już nie żyją. Mamy wiele świadectw, że uwięzieni polscy oficerowie w obozach prowadzili ożywione życie religijne. To wiara, to modlitwa stanowiły dla większości naszych rodaków oparcie, źródło siły i nadziei. Oficerowie, żołnierze skoszarowani w okresie II Rzeczpospolitej praktykowali w koszarach zwyczaj codziennej, porannej i wieczornej modlitwy. Dyżurny oficer rozpoczynał modlitwę znakiem krzyża, po czym odmawiano pacierz i kończono pieśnią. Rano śpiewano, kiedy ranne wstają zorze, zaś wieczorem wszystkie nasze dzienne sprawy. Ten zwyczaj żołnierskiej modlitwy wieczorowej zachowano w wielu barakach i pomieszczeniach, gdzie stłoczono jeńców. Po komendzie wszystkie nasze dzienne sprawy odmawiano Ojcze Nasz, odmawiano Zdrowaś Maryjo, modlono się za poległych i za zmarłych. Ale już w listopadzie władze obozowe zakazały wspólnej modlitwy i wtedy wymyślono coś, co nas zdumiewa. Bo gdy przyszedł czas na modlitwę, jeden z oficerów podawał komendę: zarządzam 3-minutową ciszę. I wtedy uciszał się gwar i kto chciał, modlił się. Kto był niewierzącym, nie przeszkadzał, myślał o rodzinie i bliskich. Modlitwa dla tych wszystkich uwięzionych była źródłem siły, była źródłem duchowej mocy. Chroniła ona przed popadnięciem w apatię. Pomagała duchowo połączyć się z rodziną, z żoną, z dziećmi, rodzicami i duchowo zatroszczyć się o nich. Co więcej, Bóg w swojej opatrzności zatroszczył się, aby ci, którzy zostali uwięzieni w obozach NKWD, nie byli jak owce nie mające pasterza. Tak jak Chrystus wybrał 12, tak też Bóg posłał kapłanów, aby towarzyszyli w niewoli, towarzyszyli uwięzionym. W każdym z obozów NKWD, a więc w Kozielsku, w Ostaszkowie i Starobielsku, wśród jeńców byli kapłani. Sowieci, którzy 17 września 1939 roku wtargnęli zbrojnie na wschodnie rubieże II Rzeczpospolitej, a wtargnęli bez wypowiedzenia wojny, wzięli do niewoli ponad 200 tysięcy żołnierzy. Do obozów NKWD odesłano oficerów, odesłano w tym księży kapelanów. I spośród duchownych było 26 kapelanów rzymskokatolickich, jeden kapłan grekokatolicki, było trzech duchownych prawosławnych, dwóch duchownych kościołów protestanckich, był także jeden rabin wojskowy. Doświadczali oni tego wszystkiego, co każdy więzień, co więcej, byli gorzej traktowani z tego właśnie względu, że byli duchownymi. Do czasu wydania zakazu duchowni jawnie spełniali posługi duszpasterskie. W mundurze jednego z więźniów, jednego z jeńców ekshumowanego w 1943 roku, w mundurze podporucznika Maksymiliana Czepałki, odnaleziono zapiski i wśród nich ten tekst. W dniu 5 listopada 1939 roku, w niedzielę, o godzinie 9.30 przyszedł ksiądz kapelan i razem odmówiliśmy litanie i inne modlitwy w dużym skupieniu. I byliśmy myślą przy swoich rodzinach i znajomych. Po rozpoczęciu modlitwy panowałem nad sobą, ale mimo wszystko łzy stanęły mi w oczach jak dziecko. Podporucznik Andrzej Rygier jeszcze podczas Wielkanocy, która przypadała w 1940 roku, w dniu 24 marca, mógł jeszcze w warunkach konspiracyjnych w obozie w Kozielsku przystąpić do sakramentów świętych. Podczas ekshumacji w Katyniu w jego mundurze znaleziono pamiętnik z taką adnotacją: 24 marca Wielkanoc. Cudne słońce, nastrój bardzo świąteczny, dzielenie się święconym chlebem i solą, a nawet jajkiem. Wizyty, życzenia w południe rodzaj akademii, ale podniosło wesoło w pełni nadziei. Nabożeństwo i spowiedź święta samotnie. Siostry, bracia, kapłani w obozach NKWD byli znakami, że Bóg nie opuścił uwięzionych. Wśród tych kapłanów byli także kapłani ziemi przemyskiej. Może wspomnijmy tylko ich imiona i nazwiska. To właśnie ksiądz podpułkownik Władysław Urban, pochodzący z tej właśnie parafii z Pacławia. To ksiądz Mieczysław Janas, urodzony w Świeżowej Polskiej, parafii Zręcin. To ksiądz podpułkownik Stanisław Macner, wyświęcony w 1913 roku przez biskupa Józefa Sebastiana Felczara. Też i kleryk urodzony na terenach, które należały do diecezji przemyskiej, Andrzej Szeptycki. Kapelani i klerycy, nie wiedząc nawet o tym, przygotowywali współwięźniów na przejście do Królestwa Niebieskiego. Do chwili stanięcia przed katyńskim dołem, do chwili odczytania sentencji wyroku śmierci w kazamatach NKWD, nikt z nich nie spodziewał się tragicznego końca. Ginęli mordowani przez plutony egzekucyjne NKWD, ginęli mordowani przez naczelników i personel więzień NKWD. Siostry i bracia, to współczesna forma krzyża, już nie belka, ale pistolet przystawiony do ostatnich kręgów kręgosłupa łączących z czaszką. Ginęli od razu, innych jeszcze dobijano. Święty Paweł pisał w liście do Rzymian: Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Stąd też krzyż Chrystusa jest dla nas nadzieją i pocieszeniem. Ufamy, że nasi bracia i też kilkadziesiąt sióstr pomordowanych w zbrodni katyńskiej, ci, którzy przeszli przez krzyż zgotowany przez sowiecką władzę, skorzystali z owoców Chrystusowego krzyża. Po tej mszy świętej w Alei Dębów Kapelanów Katyńskich zostanie poświęcony monumentalny krzyż. To właśnie ten krzyż będzie przypominał o ofierze Chrystusa, ale będzie także przypominał o nadziei złożonej w krzyżu przez jeńców obozów specjalnych NKWD, więźniów Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska, więźniów innych więzień NKWD.